Słuchasz Weszło FM.
Dzień dobry Państwu. 5 tygodni później niż zazwyczaj, w znacznie bardziej skondensowanej formie, ale wystartowała Champions League. Przed mikrofonem Kamil Kania, zapraszam na magazyn Ligi Mistrzów. 49 goli padło na 16 stadionach, co daje niemal idealną średnią 3 bramek na jedno spotkanie. Zaniżyli nam tę średnią piłkarze Chelsea i Sevilla, w których spotkaniu w jako jedynym gole nie padły. Było kilka niespodzianek, a o szczegółach porozmawiamy sobie już za chwilę. Moim pierwszym gościem będzie Piotr Żelazny, wydawca Kopalni Sztuki Futbolu. Także zapraszam na magazyn Champions League.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
Awizowany Piotr Żelazny już z nami, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Co Cię najbardziej zaskoczyło w tej pierwszej kolejce Ligi Mistrzów? Wpadka Dortmundu, porażka PSG, może Real, który spóźnił się na mecz o 45 minut, a może jeszcze coś innego?
Nie wydaje mi się, żeby Real się spóźnił 45 minut, tylko spóźnił się przynajmniej jedno okno transferowe albo więcej, tak szczerze mówiąc. Gdybym miał powiedzieć, co mnie najbardziej zaskoczyło, to bym powiedział, że tak, ten kompletny rozkład hiszpańskich drużyn, bo jasne, Barcelona wygrała efektownie z Ferencvarosem, ale wiemy jak jest. Tymczasem i Atletico zostało rozjechane przez Bayern, i Real przegrał w zawstydzający sposób z Szachtarem, i to też z Szachtarem, który, no znamy okoliczności tego meczu, tak? Szachtar Donieck zdziesiątkowany, i to dosłownie zdziesiątkowany, tak? To jest dobre określenie, bo aż 10 piłkarzy podstawowego składu ze zdiagnozowanym COVID-19 w związku z tym nie mogło wziąć udziału w tym meczu. Przepisy UEFA mówią dość jasno, tak? Póki masz 13 piłkarzy, masz grać, więc UEFA była bezlitosna, nie przełożyła tego meczu, chociaż mało się o tym pisało, mało się o tym mówiło, ale tak naprawdę to był jednak skandal, że do tego meczu w ogóle musiało dojść. No i te rezerwy Szachtara wychodzą na Real Madryt i po 45 minutach prowadzą 3-0. Dwa piękne gole, pięknie wypracowane bramki, w środku między nimi dość kuriozalny samobój. Wydaje mi się, że i kibice, i wszyscy w Realu Madryt, i dziennikarze zajmujący się tym klubem spodziewali się, że to będzie inny sezon, tak? Że ten sezon postpandemiczny, bez transferów, grany na tym małym treningowym stadionie, że będzie inny. Natomiast nie wiem, czy w swoich takich najczarniejszych snach jednak spodziewali się takiego tygodnia, w którym przegrywają dwa mecze z rzędu z takimi rywalami, jeden w lidze z Kadyksem, drugi w Lidze Mistrzów z rezerwami Szachtara Donieck. Dziś, i to wszystko przed El Clasico, jakbyśmy się nie starali teraz umniejszyć temu klasykowi, jakbyśmy nie mówili, że jednak futbol i te najgorętsze mecze w futbolu przeniosły się jednak do Premier League, bo taka jest prawda, no nie czarujmy się też, no to klasyk jest klasykiem i swoją temperaturę ma, i swoją historię ma, i swoją narrację wokół tego meczu będzie miał zawsze. No i do tego meczu z Barceloną Real przystępuje po dwóch takich koszmarnych wpadkach i już słychać, gdzieś tam powoli można przeczytać, że Real będzie grał o posadę Zinedina Zidana.
Ale uważasz, że Florentino Perez byłby skłonny ze swojej inicjatywy rozstać się z Zidanem?
Nie wydaje mi się, ze swojej inicjatywy nie, znaczy tak, no jeżeli będzie, trochę zależy od stylu tej, bo okej, znowu, uporządkujmy. Jeśli będziemy mówić w ogóle o rozstawaniu się z Zidanem, no to Real będzie musiał przegrać. Na razie poczekajmy w ogóle do klasyku, zobaczmy jak ten klasyk będzie wyglądał. Jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że jeśli Real zagra beznadziejnie, tak, i zostanie bezdyskusyjnie pokonany, no to w tym momencie zaczną się bardzo poważne dyskusje. Czy Zidane, czy Florentino Perez będzie sam z własnej woli chciał się rozstawać z Zidanem? Wydaje mi się, że mimo wszystko będzie trochę zależeć właśnie od tego stylu. Ale trochę wybiegamy w przyszłość, bo jeszcze tego klasyku nie było, a my już rozmawiamy o tym, jak wysoko i jak bardzo i w jak złym stylu musi Real przegrać, żeby Perez musiał zacząć myśleć o tym. Ale wydaje mi się, że pozycja Zidana jest mimo wszystko dość silna. Natomiast ja dostrzegam w ogóle w tych superklubach tak zwanych, tak? Czyli nie mówię tylko o Realu w tej chwili, ale też no o innych. Dostrzegam coś takiego, że coraz mniejsze znaczenie ma samo trenowanie, sama ta postać właśnie szkoleniowca w takim sensie, w jakim to rozumiemy u podstaw, że ktoś przychodzi i szkoli tych piłkarzy, szkoleniowiec, trener, trenuje, robi ich lepszych. Mamy właśnie kult tych menadżerów zarządzających po prostu zespołem, zarządzających odpowiednim już potencjałem ludzkim którzy tylko no są takimi bardziej korporacyjnymi właśnie CEOs. I coś takiego widzę też w Chelsea, coś takiego widzę też teraz w Realu Madryt. To znaczy w momencie, w którym nie ma kasy, nie ma transferów, to nikt nie mówi o tym, że Zinedine Zidane mógłby poprawić grę Realu Madryt, tak? Mógłby lepiej ich trenować, mógłby lepiej ich ustawić, mógłby sprawić, żeby ci piłkarze byli lepsi. No tylko jest wielki lament nad tym, że koronawirus zabrał kasę, zabrał fundusze i bez zakupów to ani rusz. No, przyznam szczerze, że mnie to dziwi. Tak samo właśnie podobną rzecz widzę w Chelsea, tak? Nie wiem, czy trochę nie odpływam, ale no. Chelsea kupiło Thiago Silva i myślało, że rozwiązało sobie problemy defensywne. No nie, to nie jest kwestia kupna Thiago Silva, to jest kwestia ustawienia zespołu, nauczenia ich odpowiedniej gry obronnej, wypracowania pewnych schematów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, ale dobrze, wróćmy do tej Hiszpanii. No więc Real to jest jedna rzecz, a druga to jest jednak ta porażka Atletico z Bayernem, bo ile się można było spodziewać, prawda, że to będzie porażka, no to jednak to jest istotne tej porażki i fakt, że Atletico słynące jednak z kapitalnej gry obronnej, traci 4 gole, no to jest coś, co należy odnotować i należy na to zwrócić uwagę. No i faktycznie mam wrażenie, że nowoczesny futbol odjechał z Półwyspu Iberyjskiego i właśnie wraz z to. Ten moment, kiedy właśnie Cristiano odszedł do Włoch, kiedy Messi zaczął już się rozglądać też nerwowo, kiedy ta Barcelona i ten Real tak trochę skapcaniały, straciło temperaturę to El Clasico, a w międzyczasie Hiszpanie przestali, mam wrażenie, podążać za trendem, przestali podążać za tym bardzo intensywnym, bardzo fizycznym, wybieganym futbolem polegającym na kapitalnym pressingu, na gegenpressingu, na tym odbieraniu piłki bardzo wysoko. Cały czas Hiszpanie próbują grać w piłkę po swojemu i ta piłka już w tej chwili w Europie no nie nadąża.
Przykre słowa dla Hiszpanii, a co masz dla Francji, a konkretnie dla Paris Saint-Germain, bo skoro mówimy o tym, że mówi się o rozstaniu z Zidanem, no to dość dużą burzę we Francji wywołały plotki o tym, że Leonardo, czyli dyrektor sportowy Paris Saint-Germain, szuka następcy do Tuchela po tym, jak PSG przegrało z Manchesterem United.
Tak, no to jest jakieś kolejne nieporozumienie i kolejny właśnie ten klimat superklubów, super, wszystko musi być właśnie, wiesz, błyszczące super i z wykrzyknikiem w nagłówku. No i faktycznie próby zwolnienia Tuchela, czyli jedynego trenera, który potrafił tych zazdorów jakoś okiełznać i sprawić, że oni jednak są drużyną, czy byli drużyną przynajmniej przez dłuższą część poprzedniego sezonu, kiedy doszli w końcu do tego uprawnionego finału Ligi Mistrzów. Znaczy ja nie wiem, czego oni w Paryżu oczekują więcej. No dojście do finału Ligi Mistrzów to jest właśnie ten top, tak? No to potem to już wszystko zależy od od planu na mecz, dyspozycji dnia, przygotowania do niego i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, inna sprawa, że z tamtym Bayernem w zeszłym sezonie nikt nie miałby szans. Ale no dojście do finału Ligi Mistrzów to jest ich cel. No więc w zeszłym roku ten cel został zrealizowany. W tym roku, co, mamy kilka takich niemrawy początek, trochę w lidze też jakiś tam potknięć, no i teraz ta porażka z PSG i będą zwalniać Tuchela. No dla mnie jest to chore i jest to właśnie syndrom nowoczesnego futbolu, w którym właśnie ta figura trenera to jest bardziej jakaś taka, mówię, taka figura, to jest kolejna super gwiazda w zespole trochę. To już nie jest facet, który oczywiście są wyjątki, tak? To znaczy Guardiola jest cały czas wyjątkiem, Klopp jest cały czas wyjątkiem, tak? To są postaci, które faktycznie przychodzą i czynią zespół lepszym. Natomiast bardzo wiele drużyn zaczyna traktować trenera jako po prostu od właśnie kolejną postać, którą można pokazać w mediach, dobrze sprzedać jakąś historyjkę z nią związaną i tak dalej, i tak dalej. No, Tuchel dla mnie wykonał kapitalną robotę w Paryżu i wszystkie takie teksty w stylu, żeby go zwalniać w tej chwili, to jest jakieś kompletne nieporozumienie. Natomiast oczywiście ten mecz z Manchesterem United był dla PSG rozczarowujący, to bez dwóch zdań. Natomiast w ogóle ocenianie tych wielkich klubów jesienią, kiedy ta Liga Mistrzów, ta faza grupowa daje bardzo duży margines błędu i ona daje bardzo dużą przestrzeń na jakieś potknięcia, jeszcze naprawdę jest dużo czasu, żeby odrobić, to mi się wydaje też trochę nie na miejscu. Musimy jakby koło marca, kwietnia zaczyna się klarować, kto w tej Lidze Mistrzów tak naprawdę w danym sezonie jest pretendentem. Teraz to wszystko jest takie, jeszcze jest bardzo dużo czasu. Trochę to jest tak jak SA37. I tak wszyscy czekaliśmy na tę rundę dodatkową.
To prawda, chociaż z drugiej strony w tej grupie może być ciekawie, wszak tutaj takim trzecim zespołem, który będzie walczył o awans, jest RB Lipsk.
Nie, no jasne, czy w ogóle te grupy Ligi Mistrzów są oczywiste w tym sezonie, nie są aż tak oczywiste i są dość ciekawe. No kilka grup jest bardzo ciekawych. No to, co się będzie działo w grupie Real po tym wyniku, tak, kiedy Szachtar dość niespodziewanie zdobył te trzy punkty na Bernabeu. No nie na Bernabeu, ale w Madrycie.
Ale wiemy, o co chodzi, tak.
Tak, w Madrycie. I kolejne mecze są z Interem i Borussią Mönchengladbach, no to kolejna kapitalna grupa, w której się zagęściło, tak? No, ja jestem oczywiście fanem grupy, w której jest Ajax, Liverpool, Atalanta i Midtjylland. Kilka grup jest bardzo ciekawych i ta walka o awans będzie oczywiście się mieliła, no tylko tak, minęła pierwsza kolejka, jakby spokojnie, to się może jeszcze 1000 razy wszystko odkręcić.
No to na koniec właśnie o ten Ajax zapytam, bo to jest drużyna, która półtora roku temu była w półfinale Ligi Mistrzów. Wiemy, jak mocno się zmieniła, a mimo to wstydu na tle Liverpoolu na pewno nie przyniosła.
Nie, na pewno nie przyniosła i w ogóle byłem zaskoczony, że to tak dobrze wyglądało, bo byłem przekonany, że było jasne, ja nie śledzę na co dzień Ligi Holenderskiej, jasne, znam wyniki, jakieś fragmenty oglądam i tak dalej, ale całe mecze to bez przesady. I byłem przekonany, że jednak ten Ajax będzie bardziej odstawał od tego Liverpoolu. Też znowu, żeby wszystkiemu oddać sprawiedliwość. To nie był wielki mecz Liverpoolu. Ewidentnie w ogóle coś na początku sezonu w tym Liverpoolu nie do końca gra. To znaczy takie spotkania jak z Evertonem, kiedy były momenty, że widzieliśmy ten Liverpool na pełnych żaglach, to mam wrażenie, są niezbyt częste w tym sezonie. Jakby to tak trochę cały czas w tej maszynerii jest trochę piachu. Widać było, że Klopp był szalenie zdenerwowany w tym meczu. To znaczy cały czas krzyczał, cały czas mu coś się nie podobało, cały czas widać było, że na co innego przygotowywał tę drużynę niż dostał. Tam mniej więcej w okolicach 25 minuty kazał się rozgrzewać już Hendersonowi i było wiadomo, że Hendo wejdzie, nawet myślałem, że on wejdzie, jeszcze w trakcie pierwszej połowy, no poczekał do końca tych 45 minut i wpuścił tego Hendersona, żeby on mu uporządkował ten zespół. Nie do końca to się udało. No ale właśnie nie do końca się to udało, także dzięki temu Ajaxowi, który fajnie grał w piłkę i też miał mnóstwo pecha, to znaczy przecież w 45 minucie, tam tuż po wyjściu z szatni, Klasen fantastycznie uderzył z dystansu słupek. Wcześniej, w pierwszej połowie, Fabinho przewrotką wybijał piłkę z linii bramkowej po tym, jak Tadić przelobował już Adriana. Do tego Adrian dwie naprawdę niezłe interwencje miał. Także ten Ajax faktycznie, który już tylko z nazwy jest tym Ajaxem, który grał w finale Ligi Europy, w półfinale Ligi Mistrzów. No, tam cały czas ta fabryka pracuje. Aczkolwiek ten Ajax to jest bardziej Ajax oparty jednak na kupionych zawodnikach, a w mniejszym stopniu na tych wychowanych zawodnikach. Dzisiaj zresztą czytałem bardzo ciekawy tekst w The Athletic, w którym dziennikarz pisze, że Ajax jakby zrozumiał, że musi trochę zmienić tę politykę. Zrozumiał, że politykę transferową. Zrozumiał, że już oczywiście, że zatrzymanie młodych piłkarzy cały czas nie wchodzi w grę i cały czas to będzie linia produkcyjna i oni będą odchodzić. Natomiast zatrzymywanie tych bardziej doświadczonych zawodników zaczęło być priorytetem po to, żeby im się ta drużyna kompletnie nie rozwalała co 2-3 sezony, tak? I Mark Overmars po raz pierwszy porzucił tę swoją politykę, że nikt nie może w Ajaxie zarabiać powyżej 2 milionów euro rocznie i dał bardzo dobre kontrakty, wyższe niż te 2 miliony euro rocznie, zarówno Tadiciowi, żeby Tadić nigdzie nie odszedł, jak i Blindowi Dalejowi. Dalej Blind też dostał nową umowę, żeby tego doświadczenia i tych zawodników, którzy spajają tę drużynę, trochę zostało. To wszystko oczywiście dlatego, że Lasse Schüne, Duńczyk, wybrał Genoę, tak? Nie wiedzieć czemu, znaczy no wiedzieć czemu, no właśnie z powodów finansowych, a to przecież był szalenie ważny piłkarz i to przy Duńczyku rozkwitali tak naprawdę i Donny van de Beek i De Jong tak naprawdę. Więc po to, żeby to się zmieniło, Overmars zmienił tę politykę, ale i zaczęli wydawać pieniądze, tak? Wcześniej już kupili Neresa za niezłe pieniądze, teraz 25 milionów na kolejnego Brazylijczyka, także ten Ajax to już nie jest tylko i wyłącznie fabryka własnych piłkarzy, no ale to też się wiąże z wydawaniem pieniędzy i w tej chwili to już jest tak, że dla Ajaxu faktycznie gra poza pucharami, poza Ligą Mistrzów, to byłyby już poważne problemy finansowe. Oni jednak się uzależniają od tego, żeby w tej Lidze Mistrzów dalej grać. No, jeżeli będą dalej grać tak jak grali z Liverpoolem, no to naprawdę ta grupa będzie arcyciekawa.
Piotr Żelazny, wydawca serii książek Kopalnia Sztuka Futbolu, był moim Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
A na naszej antenie w magazynie Ligi Mistrzów witam kolejnego gościa. Dawid Szymczak z portalu sport.pl jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć, kłaniam się.
Dawid, powiedz, kto cię bardziej negatywnie zaskoczył z madryckich zespołów, Real czy Atletico?
Nie, no wiadomo, że Real, mimo wszystko, skala przeciwnika, poziom trudności, okoliczności, sama gra tak naprawdę, więc pod każdym względem dużo bardziej moim zdaniem rozczarował Real Madryt. On miał za przeciwnika Szachtar Donieck, który stracił 13 piłkarzy bodajże w związku z koronawirusem, wystawił rezerwowych, dowoływał zawodników z drugiego zespołu, więc tam naprawdę to w normalnych okolicznościach powinno wyglądać tak, że Real Madryt wychodzi do przerwy, strzela 3 gole i w drugiej połowie już się nie martwi. Tymczasem było dokładnie odwrotnie, bo do przerwy przegrywał 0-3 i w drugiej połowie rzucił się do trawienia strat. I to by pewnie wszystko mniej niepokoiło, gdyby ten Real nie powtórzył, gdyby to nie był taki kolejny występ z rzędu, bo to już widzieliśmy w meczu z Kadizem, tym ligowym rozgrywanym w sobotę. I wtedy Zinedine Zidane już na krytykę ostrą, zmasowaną u dziennikarzy odpowiadał, że to po prostu słabszy dzień, że dajcie spokój, dajcie jakiś kredyt zaufania. Wygraliśmy w zeszłym sezonie mistrzostwo, wcześniej zdobywaliśmy seryjnie Ligę Mistrzów, dajcie popracować. No, tymczasem okazało się, że w tym meczu, w którym oni mieli wszystkich kibiców uspokoić przed klasykiem z Barceloną, tylko te wątpliwości tak naprawdę rozdrapali, jeszcze dodali kolejnych, no i potwierdziły się wszystkie te tezy, które i dziennikarze, i kibice stawiali, czyli że kilku zawodników jest już za starych, którzy wyglądają nasytych tymi zwycięstwami. Marcelo wydawał się po drugiej stronie rzeki, że bez Benzemy ani rusz, bez Sergio Ramosa ani rusz, że Rafael Varane w Realu Madryt bez Sergio Ramosa u boku jest obrońcą o połowę słabszym, że Militao jest jakąś tykającą bombą, że w środku pola to już tak samo nie wygląda, bo Luka Modric ma wielkie wahania formy, a ostatnio akurat jest w dołku. Casemiro też trochę stracił te pazury. No i tak naprawdę to wszystko znalazło odzwierciedlenia, do tego dochodzą jeszcze kontuzje, nie grał Eden Hazard, nie grał Martin Odegaard, to w ofensywie, nie ma prawego obrońcy, bo i Dani Carvajal, i Alvaro Odriozola są kontuzjowani i wrócą dopiero w listopadzie, więc prawdopodobnie na Barcelonę będzie musiał wyjść Nacho Fernandez, bo wczoraj sprawdzany na tej pozycji Ferland Mendy, no wypadł bardzo słabo, jest jednak lewym obrońcą i takie przestawienie z dnia na dzień na prawą zwyczajnie nie wyszło, więc z wszechmiar dużo bardziej negatywnie zaskoczył mnie Real Madrid.
Padły tutaj nazwiska piłkarzy, a jakby nie padło nazwisko trenera, ty sobie nie pomyślałeś po pierwszej połowie, kurczę, może to jest czas, w którym pasowałoby jednak zmienić się tego szkoleniowca, być może Zinedine Zidane już trochę się wypalił jako trener Realu i być może on już nie ma pomysłu na to, jak tę drużynę na nowo scalić.
Wiesz co, mnie się wydaje, że... To znaczy tak, po pierwsze nie miałem takiej myśli, przynajmniej na razie, zobaczymy co tam będzie w sobotę po Barcelonie, ale myślę, że ten mecz pokazał, że on jednak cały czas ten wpływ na zespół ma. Jeżeli w tym całym koszmarze i dramacie szukać jakiegoś plusu, no to wydaje mi się, że tego, że ten zespół po przerwie wyszedł inaczej nastawiony, już grał szybciej przede wszystkim. No było widać jakieś chęci, że to ruszyło, że oni naprawdę próbowali ten wizerunek poprawić, straty odrobić, o mały woza, aby się udało, bo Fede Valverde strzelił na 3-3 tyle, że tam był spalony. I tak naprawdę niewiele brakowało. Oczywiście cały czas były błędy w grze i o to mam jakieś zarzuty, jeśli już do Zidana. Nawet nie o jego wypalenie, bo wydaje mi się, że akurat on w pierwszej kadencji pokazał, że jeżeli faktycznie straciłby jakąś pasję do tego zawodu, czy by się wypalił, czy czułby, że traci kontakt z tym zespołem, wpływ na drużynę, to pewnie by odszedł sam, bo on to pokazał w pierwszej kadencji. Nie wiem, może coś się zmieniło u niego w głowie, może inaczej do pewnych spraw podchodzi, no ale moim zdaniem on jest jednak gościem, który uderzyłby się w pierś i powiedział, że no tyle, więcej nie zaproponuję i pewnie by szukał jakiejś innej przyszłości. Ale...
Uderzył się w pierś po spotkaniu i powiem szczerze, że tym akurat bardzo mocno mi zaimponował. Ja celowo wywołuję temat Zidana, bo wiem, że Florentino Perez tego człowieka nie ruszy i właśnie tylko ewentualnie dymisja Zizu mogłaby spowodować zmianę.
No nie jesteśmy w głowie Zinedina Zidana, tak jak mówię, wydaje mi się facetem, który właśnie wpierw potrafił się uderzyć, mówił to na konferencji prasowej w skali tylko tego meczu, tu mówimy o czymś po stokroć większym, że musiałby się odwołać do całego sezonu, do całej swojej pracy i po prostu odejść z tego stanowiska. Wydaje mi się, że jest na to za szybko, natomiast zarzuty o to, że jest przywiązany do nazwisk, pewnie są trafione. O to, że czasami próbuje pójść bardzo pod prąd i jak wszyscy mówią, Marcelo już nic temu zespołowi nie da, Isco już nic temu zespołowi nie da, no to on mówi, no to patrzcie. No ale na razie wychodzi na kibiców, tyle że na koniec ten Lilan broni się wynikami. No umówmy się, w zeszłym sezonie to się udało, ten Real Madrid też nie zawsze grał fantastycznie, ale po pandemii, po tym zawieszeniu rozgrywek wrócił w bardzo dobrej formie i ostatecznie mistrzostwo wywalczył. Zidane chce to traktować trochę jak immunitet, przynajmniej chce, żeby tak to traktowali dziennikarze, czyli odbiera im trochę prawo do krytyki I to mi się nie podoba. Myślę, że akurat krytyka jest jak najbardziej tutaj uzasadniona i takiego podejścia na zasadzie nie krytykujcie, bo wygraliśmy coś w zeszłym sezonie, no ja nie kupuję.
Przywiązany do nazwisk, ale jak wiesz co, ja zobaczyłem sobie, jak zachował się ten, który zastępował Karima Benzemę, czyli Luka Jović, to sobie pomyślałem, że może lepiej już niech Zidane będzie przywiązany do tych nazwisk, bo Karim Benzema wszedł i tę ofensywę rozruszał.
Nie, no wiadomo, że Karim Benzema i Sergio Ramos są dla tego zespołu w ogóle niezbędni, nietykalni i jeśli nie trzeba, to ich się nie rusza. Myślę, że no wszystkim się wydawało, że ten Real Madrid po prostu sobie z tak osłabionym Szachtarem poradzi i z Luką Jovićem, z tą jakąś kulą u nogi, bo mówmy się, że na razie on w Realu Madryt niczego jeszcze nie zrobił dobrze, ani na boisku, ani poza boiskiem, bo jak były problemy z koronawirusem, te pierwsze w Realu Madryt, to przez niego, bo spotkał się z jakimś znajomym, z którym spotykać się nie powinien. Jak miał jakąś dziwną kontuzję, no to ona była tak dziwna, że mówiono o jakimś spadnięciu z drabiny, w ogóle cudach. Jak już wchodził na boisko, to tam się był w ogóle, chyba zatrzymał jego licznik na dwóch trafieniach. Ja częściej pamiętam, nie wiem, jakieś słupki, poprzeczki, niewykorzystane sytuacje takie blisko 100%. Chociażby wczoraj też dobre dośrodkowanie Marcelo, jedno z nielicznych w tym meczu, a on zamiast głową to jakoś tak nosem, później barkiem, no i to tak pokracznie trochę wygląda. Nie wiem, co się tak naprawdę z nim stało. Chyba Real Madrid zwyczajnie go przerósł, on nie jest pierwszym piłkarzem, który w Realu się nie sprawdza, ale no może po prostu sufit ma zawieszony gdzieś tam na Eintrachcie Frankfurt i może Niko Kovács potrafił akurat do niego dotrzeć, rozegrał jeden znakomity sezon, Real Madrid się skusił i dzisiaj cierpi. Pewnie jest pierwszy do sprzedaży, wiemy, że oni już próbowali go wypchnąć z klubu, ostatecznie został. On sam to przyznaje, że chyba Zidane chciał się go pozbyć, no jak piłkarz mówi, że chyba chciał się go pozbyć, no to chciał się go pozbyć na pewno. No nie udało się. Ten Jović jest, pewnie Borja Mayoral za chwilę go przeskoczy w hierarchii i on będzie zmiennikiem Karima Benzemy.
Zauważyłeś, że Real Madryt ponownie zaczyna sezon Ligi Mistrzów od porażki, tylko że wtedy ta porażka była trochę łatwiejsza do przełknięcia, no bo co innego przegrać mecz z PSG, a co innego jednak z osłabionym, o czym mówimy, Szachtarem.
I to jest jedno, co wpływa na pewno na ocenę, a druga rzecz jest taka, że jednak wtedy w tej grupie, pamiętaj, był Galatasaray, który jednak z Realem Madryt przegrywał, a innym jakoś jak większe problemy stwarzał. Teraz ta grupa jest dużo mocniejsza, bo jest Szachter, jest Borussia Mönchengladbach i jest Inter. I tak naprawdę ta grupa robi nam się w tym momencie już bardzo wyrównana, bo Real jest bez punktu, Szachtar ma 3. Szachtar widzielibyśmy pewnie jako w tej grupie najsłabszy, a tymczasem robi się coś odwrotnego. No i ciekawe, jak to będzie wyglądało. Real nie ma już takiego marginesu błędu, jak miał w poprzednim sezonie, gdy mógł w jakichś przedziwnych okolicznościach tracić punkty z Club Brugge, a tutaj będzie o to bardzo trudno, bo Inter, no to mamy jakiś tam odpowiednik PSG, a takiego z poprzedniego sezonu, a takiego Galatasaraya w tej grupie nie widzę.
No, mógłby być nim Szachtar Donieck, tylko że już...
No, tylko coś poszło nie tak.
Już na początku coś poszło nie tak. Coś poszło nie tak, też mam wrażenie, w Monachium, no bo to nie jest sytuacja codzienna, że Atletico traci 4 gole.
Absolutnie, natomiast ja oglądając ten mecz, mniej więcej tak do tego gola pierwszego Komana po podaniu Kimmicha, miałem takie wrażenie, że widzę Atletico, które widzieliśmy w poprzednim sezonie, które ma jasny plan na ten mecz, ogranicza się tylko do defensywy, poczeka na jedną kontrę, może dwa stałe fragmenty gry, spróbuje z tego zdobyć bramkę i dowieść po prostu...
A były sytuacje chociażby Suareza.
Chociażby, no wiele, wiele tam nie zabrakło. On chyba wpadł do bramki, a piłka nie, jak ją atakował z takim impetem. Ale nie da się zatrzymać, moim zdaniem, takiego genialnego podania jak Jozue Kimmicha, choćby to Atletico przesuwało się co do milimetra, choćby tam Simone wszystko wyliczył cyrklem i rozrysował. to na koniec takiego podania nie zatrzymasz i nie zatrzyma go żadna defensywa świata, bo ani nie zrobiło tego PSG w finale Ligi Mistrzów, ani nie zrobiło to Atletico, być może no, na pewno jeden z lepiej broniących zespołów na świecie. Te wszystkie gole były nie... Trudno się chyba było przed tym obronić, takie mam wrażenie. Oczywiście to ten na 4-0 to już jakieś ośmieszenie defensywy Atletico, no ale wiemy, że bierzemy poprawkę na to, że to był jednak gol na 4-0. Akcja na 2-0, świetna Roberta Lewandowskiego, przyspieszenie i też strzał Leona Gorecki nie do obrony, więc starł się Atletico z jakimś totalnym walcem z Monachium. My może mieliśmy jakieś takie złudne wrażenie, że oni ten sezon rozpoczęli troszeczkę wolniej. To też jest normalne, bo tych meczów mieli w opór. Super puchary, puchar Niemiec, Bundesliga. Mieli prawo być zmęczeni. Mówił o tym Robert Lewandowski, że najchętniej by usiadł w jakiejś kąpieli z lodem i po prostu odpoczął do tego zgrupowania reprezentacji. Ale w tym momencie, jak pojawiła się Liga Mistrzów, to oni wskoczyli na te tryby z poprzedniego sezonu i nie wiem, czy jest po prostu na świecie zespół, który przed takim Bayernem jak wczoraj by się obronił. To, co mi się, jeśli już szukać jakichś plusów też w tym występie Atletico, to akurat z Robertem Lewandowskim sobie poradzili bardzo dobrze i myślę, że jakby jego zapytać, przeciwko komu mu się grało tak w ostatnich latach najtrudniej, to ja myślę, że on te parę Felipe, Stefan Savic to wymieni jak nic w pierwszej trójce, bo tam był tak ściśle kryty, tak wypychany do drugiej linii, tak agresywnie atakowany, że no, widzieliśmy, że nie pograł i brał się za rozgrywanie, a na koniec zszedł z boiska zdenerwowany, bo nie miał ani jednej sytuacji w tym meczu.
Sądzisz, że Atletico może mieć problem z wyjściem z grupy? Tam ułożył się dla nich co prawda wynik w drugim spotkaniu, bo Salzburg podzielił się punktami z Lokomotivem.
No to już to. Myślę, że tutaj tak naprawdę się niewiele zmienia i jeżeli ktoś by prognozował, układał sobie jakoś te wyniki przed wczoraj i próbował, nie wiem, jakoś zakładać, kto tu wyjdzie z pierwszego, kto z drugiego, to pewnie tak to by wychodziło, że z pierwszego wyjdzie Bayern, a z drugiego Atletico, a to drugie cały czas jest w zasięgu, bo tak jak mówisz, Salzburg z Lokomotivem zremisował, ja widziałem tylko skróty tam tego meczu, no i wydaje mi się na podstawie tych skrótów, więc jakiegoś tam wycinka, że Atletico no jest cały czas faworytem do zajęcia drugiego miejsca w grupie.
Sevilla pojechała do Londynu i zremisowała z Chelsea. Ty sądzisz, że taki był plan Julena Lopetegiego? Bo ja tego spotkania w całości nie widziałem, ale ci, którzy mieli okazję, mówili o tym, że było ono lekko niestrawne.
No tak, ale tak naprawdę grał mecz na wyjeździe. Wiemy, że ta Liga Mistrzów jest dla Sevilla na razie taka niespecjalnie wygodna w poprzednich latach. To są panowie z Ligi Europy, trochę za mocni na Ligę Europy, za słabi na Ligę Mistrzów, czasami mam takie wrażenie. Więc tam było widać jakąś dużą dozę ostrożności, natomiast wydaje mi się, że na koniec tam wszyscy się podzielili punktami, więc wielkiej straty nie ma. Chelsea mają już za sobą najtrudniejszy mecz, bo na wyjeździe, bo z Chelsea też nie przegrany, więc z tych trzech zespołów hiszpańskich, o których sobie rozmawiamy, to akurat Sevilla może być najbardziej zadowolona, bo teraz już z górki, a no i jeszcze mamy Barcelona, ale nie wiem, czy o Barcelonie rozmawiamy, no bo jeżeli tak, no to Barcelona jest zadowolona najbardziej, później Sevilla, no i później to już same smutasy Atletico i Real.
To na koniec krótko właśnie o Katalończykach. Jak ty traktujesz to 5-1 z Ferencvarosem? No bo z jednej strony efektowne wejście w Ligę Mistrzów, dwa gole niepełnoletnich piłkarzy, ale z drugiej strony my mówimy o Ferencvaroszu.
No i o to chodzi. Nie wiem, czy w Katalonii jeszcze ktoś pamięta to spotkanie, że ono się w ogóle odbyło i że Barcelona w nim wygrała. Czy ktoś pamięta strzelców w goli w tym spotkaniu? Tam wszyscy już żyją, myślę, klasykiem i z punktu widzenia psychologicznego takiego po prostu to oni zrobili swoją robotę. Jeżeli mieli słabego przeciwnika, no to z nim wygrali bardzo wysoko. odblokowali się ci piłkarze, którzy powinni, no bo gol Coutinho myślę, że zawsze kibiców Barcelony będzie cieszył, jakkolwiek by on nie był przeciwko jakiemukolwiek rywalowi, on by nie trafiał, to jest zawsze dobry prognostyk, a do tego wejścia i Pedriego, i Ousmane Dembele, czyli też skrzydłowych, a wiemy, że akurat na tej pozycji Barcelona potrzebuje jakościowych zmienników, czy może nawet piłkarzy do pierwszego składu, jeżeli taki Ousmane Dembele będzie zdrowy, to nie wiem, czy nie posadzi na stałe Antoana Griezmana na ławce rezerwowej, bo widzieliśmy, że wszedł i pozamiatał. Jasne, że to Węgry, Fenerbahce i tak dalej, natomiast Barcelona nie potknęła się tak, jak się potknął Real, a wiemy, że potknąć się mogła, bo dzisiaj i Barcelona, i Real Madryt, mam wrażenie, są zespołami tak rozchwianymi, że nie można powiedzieć, że mają mecz na 100% wygrany jeszcze przed jego rozpoczęciem. Real tak myślał przeciwko Cadizowi, myślę, że myślał tak przeciwko Szachtrowi, no i w obu tych meczach przegrał. No i Barcelona pod tym względem dzisiaj jest krok dalej, bo myślę, że akurat ona ani tego Ferencvarosu, ani wcześniej, mimo porażki z Getafe, to nikogo nie lekceważy. I to jest jakiś tam maleńki plusik przy nazwisku Komana, że tak to rozpoczął.
Dawid Szymczak ze Sport.pl był moim Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję bardzo, trzymajcie się, dzięki.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
A z nami na antenie Weszło FM witam już chyba jednego z najszczęśliwszych ludzi po wczorajszych meczach Ligi Mistrzów, czyli sympatyka Szachtara Donieck, Kamila Rogulskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kamil, przecierałeś oczy ze zdziwienia po pierwszej połowie meczu na Stadio Alfredo Di Stefano?
Przecierałem, ponieważ od razu jak się obudziłem wczoraj, towarzyszyła myśl, żeby gdzieś w świat nie poszedł ten sfałszowany obraz o Szachtarze w przypadku dużej porażki, prawda? No, były ogromne osłabienia. 10 piłkarzy z kadry plus 7 piłkarzy ważnych pierwszej drużyny w ogóle nie poleciało do Hiszpanii i w ogóle nawet nie w najśmielszych snach bym nie pomyślał, że można wygrać ten mecz, a co dopiero prowadzić 3-0 do przerwy i jeszcze mieć niedosyt, że można było strzelić więcej goli. No co to się wydarzyło? Chyba już do końca życia tego nie zapomnę.
Jeżeli chodzi o tę pierwszą połowę, 3 ciosy zadane przez Szachtar, była drużyna Luisa Castro niesamowicie konkretna w tym, co robiła na obiekcie w Valdebebas.
Była. To był przede wszystkim jakby drużyna nie odeszła od swojego planu. To widać było przede wszystkim po liczbie podań, jak drużyna nie chciała jej wybijać za wszelką cenę, oddalać zagrożenia, tylko przede wszystkim Marcos Antonio, on jest takim środkowym pomocnikiem box to box i on się cofał pod własną bramkę, rozgrywał, ale też boczni pomocnicy, tam były rotacje, naprawdę duża liczba celnych podań i ta skuteczność przede wszystkim przełożyła się na to, że Szachtar mógł mieć względną kontrolę nad tym meczem. No to spowodowało, że można było go przeprowadzać kontry, ale to, jak łatwo Szachtar przedostawał się pod bramkę rywala, no byłem zdumiony, naprawdę byłem zdumiony, bo szczerze mówiąc, ja sobie na przykład w lidze ukraińskiej nie przypominam, żeby stworzyć sobie tyle sytuacji, ile z Realem Madryt.
No ja powiem Ci szczerze, że byłem po pierwszej połowie po prostu w szoku, bo to wyglądało jakby to Szachtar był zespołem, który 13 razy wygrał Puchar Europy, a nie Real Madryt. Real Madryt odstawał od zespołu Luisa Castro.
Tak, no to przede wszystkim tworzy takie wrażenie przede wszystkim doskonałe wyszkolenie techniczne poszczególnych piłkarzy. Przecież zarówno Manor Solomon czy Tete, no Marlos też oczywiście klasa, mimo że można go obwinić bezpośrednio za stratę drugiej bramki. Można go obwinić, że nie wystawił piłkę Solomonowi i próbował strzelać się poślizgnął w pierwszej połowie. No cóż powiedzieć, rzeczywiście to był taki popis Szachtara, jeśli chodzi o przede wszystkim poszczególnych graczy, bo Rinat Achmetow kiedyś lata temu, jak zaczynał ten projekt, powiedział, mój klub ma grać atrakcyjnie, bez względu na to, czy gramy w Lidze Mistrzów, czy w Lidze Ukraińskiej, czy gramy z jakimś zespołem z niższej ligi w Pucharze, mamy grać pięknie. No i to Szachtar zrobił.
No, zagrali pięknie przede wszystkim w pierwszej połowie. Dla mnie takim wyznacznikiem, jak duże były te problemy zespołu z Doniecka, była ławka rezerwowych i piłkarze z pola na tej ławce, bo tam dwaj najmłodsi mieli po 17 lat, a najstarszy lat 21.
Tak, no przede wszystkim, znaczy wiesz, to też nie jest tak, że ci chłopcy nie potrafią grać, ale ja ci powiem dokładnie, jaki jest problem. To znaczy, Szachtar niszczy te młodzieżowe rozgrywki. No niszczy. Oprócz Dynama to tam nie ma z kim grać na poziomie. Bo przede wszystkim, jeśli chodzi o te biedniejsze ukraińskie drużyny, to one w tych rezerwach praktycznie nie dbają o te drużyny do lat 19 czy 21. Dlatego to, że na przykład taki Wiunnyk potrafi strzelić, nie wiem, 12 goli w 3 meczach, to nie robi na nikim wrażenia. I to, że wiesz, i przyszedł taki mecz jak z Realem Madryt, gdzie nie można było rotować, gdzie drużyna była osłabiona, gdzie nie było Tysona, przecież to jest wielki lider tej drużyny i prawdopodobnie jedyny rozpoznawalny gdzieś tam w świecie zawodnik. Nie było ich wszystkich, nie było liderów, nie było Stepanenki. I kto wie, może to jest taki ostateczny punkt zwrotny, że to już pewna epoka się kończy, że to już nowi przejmują stery. No tak może być.
Ale żeby tak nie słodzić, to wydaje mi się, że Szachtar Donieck na drugą połowę wyszedł 15 minut spóźniony.
Wyszedł przede wszystkim. Wiesz, co mi się nie podobało? Że indywidualne błędy oczywiście mi się nie podobały, ale widać było, że Real Madryt wyszedł rozwścieczony na drugą połowę i szczerze mówiąc, jak padła druga bramka, to już praktycznie myślałem, że no... W sumie remis też nie byłby złym wynikiem. Ale wiesz, żeby też trochę, żeby nie było tak słodko, to też mogę powiedzieć, tak, że nie podobało mi się to, ile Modrić miał miejsca. Nie podobał mi się łatwo stracony gol na 2-3. Natomiast wiesz, no trudno mi jakoś tutaj się zdobyć na krytykę poszczególnych piłkarzy po takim meczu, kiedy ja tak naprawdę bałem się, żeby tam się nie skończyło wysoko na korzyść Realu.
A Szachtar tymczasem no, zaskoczył całą Europę i mam wrażenie, że przede wszystkim tymi trzema kwadransami to zachwycił całą Europę. W drugim meczu tej grupy Inter zremisował z Borussią Mönchengladbach 2-2. Powiedz mi, czy ty zmieniłeś swoje zdanie, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy przed startem Ligi Mistrzów, że celem jest Liga Europy. Czy skoro tak wygląda start rozgrywek grupowych, to czy celem nie powinno być jednak miejsce premiowane awansem?
Wiesz, pozwolę sobie rozwinąć trochę ten wątek, ponieważ ja użyłem tych słów odnośnie Ligi Europy, dlatego że Szachtar zanotował najgorszy start w lidze od 12 lat. I to jest cały paradoks tej sytuacji, ponieważ kiedy zakończył się dość przykrym wynikiem z Interem półfinał Ligi Europy, ta drużyna nie przeszła okresu przygotowawczego. Wręcz pojawiły się gdzieś głosy w mediach, że Luis Castro może się nawet pożegnać ze swoją posadą. To pokazuje skalę tego, że z tą drużyną nie działo się dobrze w ostatnim czasie. No i to, co się wczoraj wydarzyło, dlatego jest takim szokiem i też ten kierunek oczekiwań też się zmienił. No cóż, kiedy drużyna dojdzie do siebie psychicznie i fizycznie, teraz czeka mecz ligowy, to zobaczymy, jak to się dalej potoczy, ale mówię, no rzeczywiście ten wynik sprawia, że trzeba walczyć o awans do 1/8.
A co twoim zdaniem było kluczowe dla tego zwycięstwa, które Szachtar odniósł na boisku tego hegemona Pucharu Europy?
Wydaje mi się, że to jest pewność siebie. Ponieważ dużym problemem tej drużyny jest to...
A wiesz, jak to paradoksalnie brzmi? Pewność siebie na stadionie Realu Madryt.
Tak, no przede wszystkim jeśli chodzi o scouting, to jest bardzo ważna kwestia, żeby wybierać piłkarzy silnych mentalnie. Wiesz co, no w związku z tym, że wczoraj wystąpili piłkarze bardzo młodzi, trzeba wziąć poprawkę na to, że nie każdy mógł temu meczu podołać. Ale też, na przykład można zwrócić uwagę na Wiktora Kornienkę, prawda? To jest piłkarz, który zeszły sezon spędził na wypożyczeniu w Mariupolu. Tam w ogóle miał przyjść inny lewy obrońca, ponieważ Ismail, wielki lider tej drużyny, zerwał więzadła w kolanie. Ale ten Brazylijczyk Jorgen z Internacional nie przyszedł, więc ściągnięto tego Kornienkę z Mariupola, z wypożyczenia i dostał szansę. To jak on zagrał z Realem Madryt, no trudno to opisać słowami. Mógł mieć dwie asysty, z drugiej został ukradziony. I co jest jeszcze ważne, że ci piłkarze podołali mimo tego, że ogromnym problemem Szachtara jest różnica w poziomach między Ligą Ukraińską a Ligą Mistrzów. To znaczy ja Nie twierdzę, że Liga Ukraińska jest jakaś bardzo słaba. Natomiast jeśli grasz mecz z FK Lwów, a potem grasz z Realem Madryt, no to trzeba umieć się przestawić psychicznie. Mourinho kiedyś dobrze o tym mówił, o przygotowaniu mentalnym, jeśli jest różnica w rozgrywkach, no i to trzeba było sobie przyswoić.
Nie możesz nam obiecać tego, że Szachtar awansuje do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, ale powiedz, czy możesz obiecać, że Szachtar nie zejdzie z drogi i będzie grał taki atrakcyjny futbol także w kolejnych meczach z Interem i Borussią Mönchengladbach?
To się nie zmieni. Przepraszam za górnolotne słowa, ale myślę, że dopóki żyje Rinat Achmetow, dopóki on kieruje tym klubem, to się nie zmieni. I no jestem wzruszony tym, co się wczoraj wydarzyło. Naprawdę trudno to, mówię, trudno to jakoś logicznie ubrać w słowa. Staram się jak mogę. Myślę, że ten klub mimo swoich problemów, mimo tego, że stadion został ostrzelany, mimo tego, że baza treningowa została spalona od pocisku, cały czas ten sukces sportowy jest na pierwszym miejscu i to jest coś, co bardzo, bardzo szanuję.
A ukraiński futbol wcale nie przestał istnieć, wbrew temu, co kiedyś anonsowano, a co ty przypominasz regularnie na swoim Twitterze. Kamil Rogulski był moim i państwa gościem po koncercie Szachtara Donieck na Stadio Alfredo Di Stefano. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
A z nami jest już Antoni Partum z portalu sport.pl. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry, cześć.
A to oczywiście znak, że będziemy sobie rozmawiać o występach drużyn z Półwyspu Apenińskiego w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów. Zacznijmy może od tego zespołu, który zaskoczył chyba najbardziej, mianowicie od Lazio. Biancocelesti pokonali Borussię Dortmund 2-1. To tym bardziej zaskakujące, że Lazio było przecież trapione kontuzjami. Mówiło się o wąskiej kadrze. Miało za sobą słaby start sezonu Serie A, tymczasem szybko poradziło sobie z faworytem grupy.
To prawda, raczej nikt się nie spodziewał, że nie tyle nawet, że Lazio wygra, ale że Lazio zagra z taką swobodą i że po prostu zdominuje Borussię Dortmund. No przypomnijmy jednak, Borussia to jest klub o uznanej renomie, który rok w rok praktycznie gra w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, to jeszcze ładnie wystartował w tym sezonie, 3 wygrane po 4 kolejkach Bundesligi. No i gdy tak sobie spojrzymy na skład Lazio z tego meczu z Borussią, no to tam również było dużo piłkarzy, o których można mieć wątpliwości, czy oni na pewno pasują na poziom Ligi Mistrzów. Mam tu na myśli Adama Marusicza, Mohameda Faresza, czy Patrika na obronie. W pomocy grało też już stuletni niemal Lucas Leiva, a mimo to Lazio, no głównie dzięki świetnej grze Luisa Alberto i Ciro Immobile potrafiło pokonać Borussię. To też na pewno był szczególny mecz dla Ciro Immobile, bo każdy pamięta, że on przyszedł do Borussii, aby zastąpić Roberta Lewandowskiego. Ta sztuka mu się nie udała. Po roku został bez żalu oddany, ale tak sobie jak przeanalizujemy ten rok Ciro Immobile w Borussii, to on wcale nie był aż taki fatalny, jaki na pierwszy rzut oka się wydaje, no bo w Pucharze Niemiec zagrał 3 mecze, strzelił 3 gole, w Lidze Mistrzów zagrał 6 spotkań, strzelił 4 gole. Co prawda tylko 3 gole w Bundeslidze w 24 meczach, no tyle tylko, że on tam w tej Bundeslidze to grał same ogony. Praktycznie tu 15 minut, tam 20 minut, tu 4 minuty, więc jest też trudno o jakąś regularność. No i poza tym dochodziły te sprawy pozaboiskowe. Immobile miał wiele pretensji do Borussii, że nikt się tam nim specjalnie nie przejął, nikt się nim specjalnie jakoś nie zaopiekował, a też wiemy, jacy są Włosi. No najlepiej się czują na Półwyspie Apenińskim i gdzieś chyba to połączenie tego stereotypowego Włocha co lubi czasem wypić kawkę i mieć siestę w tym takim niebieskim porządku Ordungu, no to się nie sprawdziło. Zaskakujący wynik dla Lazio i fajnie, bo być może wszyscy się raczej spodziewali, że Lazio po takich nieudanym okienku transferowym, bo tak naprawdę żadne wielkie nazwiska nie przyszły, przyszedł Pepe Reina, no ale to już jest 38-letni bramkarz, przyszedł zawodnik Akpa Akpro z Salernitany, 27-latek i strzelił gola. No to nie było jakieś zbytnio udane okienko transferowe dla drużyny Simone Inzaghiego. Wszyscy się spodziewali, że Lazio raczej zostanie pożarty w tej Lidze Mistrzów, a udany początek i tego się raczej nikt nie spodziewał.
Ja mam cichą satysfakcję, bo po losowaniu grup powiedziałem, że to jest mimo wszystko dobra grupa dla zespołu Biancocelestich, natomiast uczciwie powiem, że no nie spodziewałem się, że Lazio pokona Borussię Dortmund. Wydawało mi się, że Lazio jest w stanie z tej grupy wyjść, ale tylko dzięki temu, że będzie lepsze od Brugi czy Zenita. Sądzisz, że po takim otwarciu Lazio realnie powalczy awans?
No myślę, że teraz to już muszą być jednymi z głównych faworytów oprócz Borussii. Oczywiście nie skreślał jeszcze bym Zenitu. Ja wiem, że oni przegrali w pierwszej kolejce z klubem Brusz, ale myślę, że ten awans rozstrzygnie się między Lazio, Borussią a Zenitem. No i też szczerze mówiąc nie za bardzo sobie wyobrażam scenariusz, w którym mimo wszystko Borussia miałaby nie awansować. Więc myślę, że tak Lazio prawdopodobnie o tę drugą lokatę powalczy, bo też nie wiem, czy jednak ten napięty jest bardzo kalendarz przez tą sytuację pandemiczną, a jednak Lazio ma naprawdę wąską kadrę i nawet jak to teraz nie widać, to myślę, że tej w piątej, szóstej kolejce Ligi Mistrzów to się na pewno im odbije czkawką.
Widać, tylko na razie bardziej w lidze niż w Lidze Mistrzów. Po Lazio, które dostarczyło jednak mnóstwo pozytywnych emocji, czas na drużynę, która mimo wszystko zawiodła, myślę, bo Inter dochodząc do finału Ligi Europy rozbudził trochę apetyty swoich kibiców, tymczasem Champions League zaczyna dokładnie w takim samym stylu jak w poprzednim sezonie, czyli od wpadki.
To prawda, chociaż Antonio Conte tuż po spotkaniu mówił, że absolutnie nie można porównać remisu z Borussią do remisu przeciwko Slavii, bo Conte jest bardzo zadowolony, był przynajmniej tak mówił po tym meczu z niemiecką drużyną i jeszcze wspominał, że Samir Handanowicz, to nie pamiętam, żeby on miał jakąśkolwiek poważną interwencję, chociaż mecz się zakończył remisem 2-2, to na pewno bardzo zły początek dla Interu Mediolan, tym bardziej, że przecież Szachtar Donieck pokonał Real Madryt. To tak jak mówiłem, że nie wyobrażam sobie za bardzo scenariusza, w którym Borussia nie wychodzi z grupy, no to tak samo chyba wszyscy możemy mówić śmiało o Realu Madryt. Nawet jak Real jest w kryzysie, przegrywa drugi mecz z rzędu, no to nikt sobie nie wyobraża, żeby w grudniu królewscy nie mieli tego awansu, więc to tym bardziej Inter będzie miał poważne kłopoty, no bo jednak Szachtar już ma +3 dopisane w tych bezpośrednich meczach z Realem, więc to może stanowić duży problem. Okej, można trochę usprawiedliwić Antonio Conte, no bo koronawirusem zarażeni są Milan Skriniar, Radja Najgoran, Roberto Gagliardini, Ashley Young, kontuzję leczył Vecino, kontuzję leczył Sensi, no i o godzinie 17 przyszedł komunikat, że także wypada ze składu Achraf Hakimi, który no mimo, że jest w Interze od kilku tygodni, to wyrasta na jednego z liderów i to na pewno jest trudna sytuacja, aczkolwiek no dzisiaj potrafiło na Inter, jutro może trafić na kogoś innego. To jest jedyne, czego się obawiam w tej edycji Ligi Mistrzów, bo jednak ta sytuacja z koronawirusem no niestety jest na tyle utrudnia rozgrywki, że naprawdę dochodzi też do takich trochę kuriozalnych moim zdaniem sytuacji, no bo Gnabry z Bayernem Monachium jest komunikat, że jest zakażony koronawirusem i nie może wystąpić w meczu z Atletico, ale przecież ten sam Gnabry trenował przez kilka dni z całą resztą Bayernu i oni mogą grać, chociaż teoretycznie tak za 2 czy 3 dni może się okazać, że w Monachium jest więcej piłkarzy zakażonych. No jest to bardzo trudna sytuacja, tym razem trafiło na Inter. No i jedyne, co można tak pochwalić, to myślę, że niezły, akurat ten mecz oglądam tylko z takiego obszernego skrótu, ale niezły występ Eriksena. No i to też jest taki piłkarz, który wydawało się, że z miejsca stanie się gwiazdą numer jeden w Interze. Tymczasem Antonio Conte, że tak powiem, bardzo ostrożnie wprowadza go do drużyny. Raczej go traktuje jako wartościowego zmiennika. No i wydaje mi się, że to Eriksen, chociaż jest piłkarzem na pewno świetnym, no to jest też taki trochę zawodnik, który nie do końca pasuje chyba do filozofii Conte, bo jeżeli sobie popatrzymy na profil środkowych pomocników, jakich preferuje Conte, typu Arturo Vidal, czy Barella, czy Brozovic, no to są tacy piłkarze zawzięci, nieustępliwi, którzy, no, zawodnik może przejść, znaczy piłka może przejść, ale już zawodnik nie, jak to się mówi.
Charakterologicznie oni bliżsi Antonio Conte, aniżeli Eriksenowi.
Eriksen magik, artysta, ale czasem nie ma tej agresji, którą Conte uwielbia.
To prawda. Krótko na koniec, jeżeli chodzi o drużynę Interu. Romelu Lukaku uratował ten remis w końcówce. Czy ty uważasz, że Inter jest zobligowany do tego, żeby wyjść z grupy? Pytam o to, czy fakt, że Inter nie awansuje do fazy pucharowej, to będzie poważny rys na ocenie tego sezonu u Antonio Conte?
No, powiem szczerze, gdyby nie ta sytuacja z koronawirusem, o czym mówiłem, że tak trudno przewidzieć, czy dany zawodnik będzie mógł grać w danym meczu, no to myślę, że jeśli chodzi o tak na papierze, kadrowo Inter ma naprawdę bardzo mocny skład, bardzo doświadczony skład i bardzo szeroki. To jest skład, który moim zdaniem przy dobrych wiatrach, w takim super optymistycznym scenariuszu, byłby gotów nawet walczyć i nie wiem, o ćwierćfinał, a na pewno, znaczy może o półfinał, a na pewno o ćwierćfinał Ligi Mistrzów, więc nie wyjście z grupy byłoby katastrofą. Chociaż jak sobie prześledzimy dotychczasową przygodę zespołów Antonio Conte w europejskich pucharach, no to tam zdecydowanie więcej wpadek niż udanych przygód.
To prawda, Antonio Conte nie jest specjalistą od rozgrywek europejskich. Juventus zgodnie z planem wygrywa z Dynamem Kijów. Pierwsza połowa to było takie burzenie tego kijowskiego muru, ale w drugiej części spotkania dwie bramki Alvaro Moraty. Myślę, że to są takie gole, które mogą Hiszpanowi dodać pewności siebie.
Oczywiście, bo ja uważam, że Morata to jest taki zawodnik, który naprawdę jest dobrze wyszkolony technicznie, jest silny fizycznie, jest szybki. Tak naprawdę on moim zdaniem ma niemal wszystkie cechy. Niemal, bo nie ma tej jednej, być może najważniejszej, czyli takiej zimnej głowy. To nawet Gianluigi Buffon mówił po pierwszym pobycie Alvaro Moraty w Juventusie, że to jest piłkarz, który zmarnuje na przykład na treningu jedną czy dwie doskonałe okazje i on później przez cały trening nie umie się przestawić i widać rozgoryczenie i na jego twarzy. Ja mam osobiście trochę dużą satysfakcję, przyznam szczerze, bo była taka, no, duża beka z tego transferu Moraty. Wszyscy sobie śmieszkowali, a ja nawet na Twitterze napisałem, że mam czutkę, że to będzie dobry ruch, bo okej, jakby Morata potrafi marnować okazję na potęgę, ale wraca do Juventusu, gdzie grał naprawdę bardzo dobrze. Okej, to było kilka lat temu, ale ten jego pobyt był na pewno udany. Wraca do Andrei Pirlo. Wtedy się świetnie rozumieli na boisku, teraz Pirlo został trenerem, ale myślę, że wciąż będzie umiał wykorzystać Hiszpana. Wraca do Dybali, z którym też świetnie się rozumiał. No i co najważniejsze, no, Morata to jest zawodnik, który obskoczy kilka pozycji, bo i może być na dziewiątce, może być jako taki ofensywny skrzydłowy w 4-3-3. No to jest piłkarz dobry do pressingu, bo jest wybiegany. Morata, co najważniejsze, też zaakceptuje ławkę. Jak będzie trzeba, to wejdzie, wspomoże zespół z ławki rezerwowych, bo ludzie trochę chyba mają złą optykę na ten transfer, bo Juventus go nie kupił, żeby Morata strzelił 40 goli w sezonie, no bo Morata nie jest takim piłkarzem, ale myślę, że jak Morata strzeli 10 goli w sezonie, to już tak naprawdę będzie ten transfer spłacony, tym bardziej, że on jest na bardzo korzystnych warunkach finansowych, a tak szerzej o Juventusie, no to wygrali ten mecz z Dynamo Kijów byli lepsi, no ale to też nie był Juventus, który zachwyca, a z drugiej strony no Paulo Dybala dopiero wraca po kontuzji, Cristiano Ronaldo wciąż się leczy z koronawirusa, oczywiście on akurat nie ma objawów żadnych poważnych, ale jeszcze przez te kilka dni nie może trenować z zespołem, więc to też nie jest ten Juventus taki, powiedziałbym, w galowym stroju, no i też pamiętajmy, że Andrea Pirlo nie miał za bardzo okresu przygotowawczego i tak sobie myślę, że ten walkover, który wygrał Juventus 3-0 z Napoli, ligowy, za to, że Napoli się nie stawiło w Turynie na mecz ligowy, to myślę, że to jest duże szczęście Andrei Pirlo, bo patrząc na to, jak gra Napoli, no nie wiem nawet, czy oni by nie byli faworytem meczu z Juventusem.
Musimy kończyć tę rozmowę o włoskich zespołach, to ja tylko na koniec dodam, że rok temu to Atalanta płaciła frycowe, w tym sezonie natomiast to Atalanta jako już doświadczona drużyna strzela gole na boisku outsidera, bo wygrała z Midtjylland 4-0, a wygrać mogła spokojnie i wyżej, biorąc pod uwagę liczbę sytuacji, które miała w Danii. Antoni Partum ze Sport.pl był moim Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
I to już wszystko na dzisiaj, drodzy Państwo. Dobra wiadomość jest jednak taka, że kolejna kolejka Ligi Mistrzów już za tydzień. We wtorek Lokomotiv Moskwa zagra z Bayernem Monachium, Szachtar Donieck zmierzy się z Interem, Atletico podejmie Salzburg, Borussia Mönchengladbach zmierzy się z Realem Madryt, FC Porto zagra z Olympiakosem Pireus, Olympic Marsylia powalczy z Manchesterem City, Atalanta Bergamo podejmie Ajax, a Liverpool zmierzy się z Midtjylland. Jeżeli zaś chodzi o środę, w środę największym hitem oczywiście starcie Juventusu z Barceloną, ale ponadto Krasnodar podejmie Chelsea, Istanbul Başakşehir zmierzy się z Paris Saint-Germain, Sevilla zagra z Rennes, Klub Brugge podejmie Lazio Rzym, Borussia Dortmund zmierzy się z Zenitem, Ferencvaros zagra z Dynamem Kijów, a Manchester United zmierzy się z Lipskiem. Za wspólnie spędzony czas pięknie już dziękuję Kamil Kania. Kłaniam się nisko, proszę być z nami za tydzień.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.